Podcast Zamku Królewskiego na Wawelu.
Czy dzieciństwo na królewskim dworze mijało na tańcach i zabawach, czy może było ciężką pracą? Kto mógł zostać nauczycielem następcy tronu? I czy królowa matka była autorką poczytnego traktatu o wychowaniu? O tym i innych rzeczach dziś w podcaście Zamku Królewskiego na Wawelu. Z tej strony Paweł Neumann-Karpiński, koordynator projektów edukacyjnych działu edukacji. Zapraszam. Edukacja królów to jest bardzo ciekawy temat. Ma bardzo długą tradycję, w zasadzie tak długą jak sam Urząd Królewski. Jeśli spojrzymy sobie na to, jak wyglądały chociażby różne teksty pisane już w starożytnym Egipcie, no to możemy zobaczyć, że jedne z najstarszych zabytków piśmienniczych, które udało nam się odkryć, to są instrukcje dla grupy panującej. I to jest początek historii, która trwa no w zasadzie do dzisiaj, kiedy mamy różne poradniki dla władców. I w te tradycje jak najbardziej wpisuje się dwór Jagielloński. Edukacja dworu królewskiego generalnie była sprawą publiczną. My dzisiaj do edukacji podchodzimy trochę jak do sprawy prywatnej. Wiadomo, każdy sobie może wybrać szkołę, swoje ogólne zainteresowania, swoją dalszą karierę. No, w przypadku rodziny królewskiej nie było to specjalnie kwestią wyboru. Dziedzic, który został naznaczony do objęcia urzędu, musiał się przygotowywać do tego, żeby to zrobić. I miało to swoje plusy, bo dzięki temu on faktycznie w sposób nieprzypadkowy był kształcony już od najmłodszych lat. Cały dwór tutaj uczestniczył w tym samym procesie. I to w dodatku w przypadku dworu Jagiellońskiego ten dwór jest jeszcze bardziej obecny, można powiedzieć, niż w przypadku innych monarchii europejskich. Bo co należy zaznaczyć, Jagiellonowie, oni nie byli królami dziedzicznymi w pełni. My tutaj kojarzymy, że wolne elekcje pojawiły się po śmierci Zygmunta Augusta, ale tak naprawdę wszyscy Jagiellonowie byli królami obieralnymi. A więc tutaj naciski ze strony szlachty, aby dobrać odpowiednich nauczycieli, aby dobrać odpowiednie metody kształcenia, pojawiały się i zresztą powiemy sobie też o tym, bo tutaj ogromne kontrowersje właśnie wśród dostojników dworskich wzbudzała kwestia edukacji ostatniego męskiego Jagiellona, czyli Zygmunta Augusta. To, że generalnie dwór uczestniczył w edukacji króla, nie dziwi, ponieważ rzecz jasna, że w żywotnym interesie no szlachty, ale w ogóle całego królestwa było to, żeby król, żeby osoba decyzyjna była osobą faktycznie mądrą, sprawiedliwą, dobrze zorientowaną w sprawach państwa, a także w sprawach świata. Więc tutaj to, co czasem pojawia się w popkulturze, czyli obraz króla tyrana, którego należy obalić, bo on w zły, okrutny sposób zarządza swoim państwem, to często jest mocne przerysowanie. To jest bardzo taka współczesna interpretacja urzędu monarchistycznego, ponieważ tak naprawdę to była długa praca i długi proces właśnie kształtowania takiego młodego człowieka, który miał doprowadzić właśnie do tego, że to nie będzie tyran. A wręcz nawet w różnych naukach popieranych przez Kościół tegoż pomazańca Bożego wskazywano, że należy obalić, jeśli byłby faktycznie bezwzględnym, bezbożnym tyranem. Co jest ciekawe, ponieważ to są już myśli z okresu średniowiecza, podczas gdy kontraktualizm, czyli teoria umowy społecznej, no to jest zaawansowana nowożytność. A jednak tutaj kwestia pewnej zgody, pewnego potwierdzenia tego boskiego wyboru króla i tak się pojawia. Więc no, pytanie podstawowe za tym, co takiego ten król musiał wiedzieć? Jak ta edukacja królewska miała wyglądać? Królewskie dzieci przez pierwsze lata życia spędzały czas pod okiem matki. Do 6 roku życia przebywały w otoczeniu jej dworu, tam zapoznawały się z podstawą etykiety dworskiej, a także uczyły się pisania i czytania. Ta umiejętność była absolutnie kluczowa i bardzo dbana o to, żeby królowie nie byli analfabetami. choć i takie przypadki się znajdą, chociażby słynny kazus Władysława Jagiełły, który nie znał łaciny, choć tutaj pozostaje kwestią kontrowersyjną, czy on faktycznie był zupełnie niepiśmienny, czy była to tylko rzecz związana z łaciną. Decydujący argument zarówno w jedną, jak i w drugą stronę jest taki, że podczas rokowań z Krzyżakami przyznał się, że potrzebuje tłumacza i nie jest w stanie korespondencji samemu odczytać. Więc niektórzy powiedzą nam, że Jagiełło był zupełnym analfabetą, a inni będą utrzymywać, że po prostu umiał pisać i czytać, ale po rusku. No bo tam jednak też to nie była zupełna barbaria, też tam była kultura, nawet jeśli było to państwo pogańskie i odcięte od tej zachodniej europejskiej kultury dworskiej. W każdym razie nauka pisania i czytania była kluczowa i później w wieku około 6 lat właśnie zaczynała się ta nauka szkolna. Ona trwała od 7 do 9 lat. I teraz jak te nauki szkolne przebiegały? Zasadniczo ta nauka to była dosyć intensywna praca i faktycznie ona mogła zajmować cały dzień. Wręcz w poradnikach dla władców jest wskazywane, że te długie okresy mozolnej nauki należałoby przetykać od czasu do czasu ruchem, czasem grą, chociażby w szachy i warsaby, jako szlachetne rozrywki, które rozwijają również umysł, pozwalają kształtować myślenie strategiczne. No, możemy zobaczyć, że to pasuje do takiego współczesnego też myślenia o edukacji. Dziecko nie wysiedzi całego dnia przy jednym tekście, szczególnie jeśli jest to tekst pisany łaciną, a nad nami stoi poważny pan profesor z rózgą w ręku, ponieważ jak najbardziej była to surowa edukacja. Tutaj znowuż możemy skontrastować to z popkulturą, że Królewicz nie był rozpieszczany. Jak idzie o nauczycieli królewskich, to faktycznie była absolutna elita krajowa, a czasem także zagraniczna. To były osoby związane z Akademią Krakowską, czyli doświadczeni akademicy. Nauczyciel miał być człowiekiem o prawym charakterze i uczciwym życiu. No i też ten kontrast pomiędzy takim doświadczonym, sędziwym mędrcem, a siedmioletnim chłopcem, który staje przed jego obliczem, żeby się uczyć, jest wyraźny i oni uczyli tych chłopców z pełną surowością. Traktat o wychowaniu Królewicza, który my tutaj sobie cytujemy, jest tekstem, który powstał na zamówienie Elżbiety Rakuszanki, czyli żony Kazimierza Jagiellończyka, prawdopodobnie z jej udziałem. I wydaje mi się, że ten udział królowej możemy zobaczyć w tym tekście, bo chociażby we wstępie, cały początek tego traktatu dotyczy sztuki właśnie tworzenia udanego małżeństwa, doboru małżonki, relacji między królem, królową, między dziećmi, które dopiero się rodzą. Nie wydaje mi się, żeby męski autor przywiązał wagę chociażby do tego, jak karmienie piersią przedkłada się na jakość funkcjonowania noworodka. To nie jest temat męski. To nie jest coś, na co by, myślę, zwrócił uwagę ojciec w tamtych czasach. Współcześnie całe szczęście już jest inaczej. Więc ja osobiście wierzę w to, że Rakuszanka patrzyła tutaj na ręce skrybie i ona zlecała część tych treści. Więc jakie były przedmioty w tej szkole? Mamy tę edukację dostosowaną do standardowego, powiedzmy, systemu edukacji średniowiecznej, czyli mamy edukację w zakresie sztuk wyzwolonych, z łaciny artes liberales. To był kanon edukacji średniowiecznej, renesansowej, już zresztą powstały w starożytności, w czasach rzymskich, w V wieku przed naszą erą. I te sztuki wyzwolone, ich nazwa pochodzi od tego, że one miały wyzwalać człowieka umysłowo, miały zapewnić mu taką ogólną mądrość, zorientowanie w prawach rządzących światem oraz swobodę formułowania myśli. Tutaj dzielimy te sztuki wyzwolone, jest ich 7, na trivium, czyli 3 nauki podstawowe, gramatyka, retoryka i dialektyka, oraz 4 wyższe, quadrivium, i to są nauki matematyczne, arytmetyka, geometria, astronomia i muzyka. Więc to nie jest tak, że to były nauki, które miały przygotować do czegoś konkretnego, powiedzielibyśmy sobie. To nie uczyło rzemiosła, to nie dawało żadnych umiejętności praktycznych, żadnej pracy zawodowej po tym, w cudzysłowie, nie moglibyśmy wykonywać, ale ta mądrość tutaj miała znacząco ułatwić dalsze funkcjonowanie możnych, dalsze tutaj rozwijanie się także akademickie. Trivium Czyli te trzy nauki podstawowe wiązały się ze sztuką formowania i przedstawiania swoich myśli, argumentowania ich w mowie, w piśmie, czyli zasadniczo pozwalały osiągnąć piękną wymowę, którą starożytni nazywali sercowładną, jak to pisze nam Elżbieta Rakuszanka. I ta sercowładna mowa miała się objawiać w tym, że gramatyka uczyła pięknego pisania, retoryka polegała na układaniu przemówień, a dialektyka to była sztuka prowadzenia dyskusji. W zasadzie powiem szczerze, że mi aż szkoda, że w dzisiejszych czasach nie mamy czegoś takiego. Bo rzecz jasna, gramatykę mamy, piszemy różne rzeczy, no ale kwestia tych przemówień, kwestia dyskusji, cywilizowanej debaty, racjonalnej argumentacji, to są świetne rzeczy, to są wspaniałe umiejętności. I faktycznie w związku z tym ta debata w okresie średniowiecza, a jak sobie spojrzymy na różne korespondencje, na różne tutaj polemiki, była na naprawdę wysokim poziomie. To się przyjmuje, mówimy o wiekach ciemnych, ale faktycznie, że to, że renesans osiągał takie wyżyny intelektualne, to nie wzięło się tylko z tego, że odkryliśmy na nowo dzieła starożytne, ale tu również były podwaliny tego średniowiecznego kultywowania artes liberales. Więc to się zdecydowanie przydawało na dworze. Król musiał umieć się wypowiadać. No mówmy się, gdyby króla dało się w dyskusji szybko pokonać, no to ten król za dużo by nie miał do powiedzenia. Jednak ci wszyscy wykształceni, wygadani dworzanie by forsowali swoje racje bez większego problemu, gdy król nie wiedział, jak im odpowiedzieć. No i podstawą tych zajęć była analiza tekstów starożytnych z Grecji i Rzymu. No i to wszystko było po łacinie. Łacina, no, to było lingua franca czasów średniowiecza. To był język całej wykształconej elity, korespondencji, prawodawstwa. Więc tutaj jak najbardziej tej łaciny trzeba się było nauczyć. Drugą częścią artes liberales było quadrivium, czyli te nauki matematyczne. No i one z punktu widzenia władcy nie były aż tak istotne. Jednak no, należało je znać. Mówmy się, liczyć też należy umieć. Dobre zarządzanie, dobra ekonomia na dworze również jest potrzebna. No i nie można wszystkiego delegować do swoich dworzan. Zresztą doskonale wiemy, że Zygmunt Stary, Zygmunt August to byli świetnie wykształceni ludzie. Oni dobrze liczyli te swoje środki i wiedzieli, jak je wykorzystać. Z kolei z takich przedmiotów bardziej szkolnych, jak to byśmy sobie określili, bardzo istotną rolę odgrywała nauka historii. Do czegoż ona służyła? Ona miała wymiar niezwykle praktyczny. Jak to mówi stare porzekadło, kto nie zna historii, ten jest skazany na to, żeby ją powtarzać. Ona miała służyć przede wszystkim poznaniu sztuki wojennej i analizowaniu różnych politycznych decyzji, które podejmowano na przestrzeni wieków. Do tego analizowano właśnie starożytne teksty, analizowano biografie, traktaty militarne i polityczne. One są, zawsze były okraszone licznymi przykładami. No i umówmy się, kiedy przykładowo mamy wojnę, mamy rebelię i ktoś, przeciwnik nam się okopał w twierdzy o konkretnym charakterze, no to możemy sobie łatwo porównać, że no, jeśli tutaj będziemy oblegać taką twierdzę i garnizon tak wygląda, no to przypomnijmy sobie, jak wyglądało chociażby któreś oblężenie historyczne i być może wpadniemy na jakiś ciekawy pomysł, jak sprawę rozwiązać. Zresztą też ta historia miała służyć do tego, żeby podkreślać walory moralne różnych postaci historycznych. Tutaj nie mówię koniecznie tylko o jakichś żywotach świętych, ale również analizowano biogramy dawnych królów, dawnych cesarzy. I jak zresztą sam Jan Długosz pisał, no, historia zapala do naśladowania dobra i porzucenia zła. A historię, rzecz jasna, że jakoś się opowiada. To nie są tylko daty, to nie są tylko nazwiska, miejsca, ale to są opowieści. I umówmy się, w średniowieczu te opowieści miały wydźwięk moralny. Królów można było podzielić na tchórzliwych i na szlachetnych. Można było podzielić bohaterów i łotrów, na rycerza doskonałego i na tchórza, który uciekł z pola walki. I znajomość tych różnych opowieści, mocno umocowanych w historii, w rzeczywistości, miał też wydźwięk moralny, bo tak jak mówiłem, nauczyciel miał mieć prawy charakter, miał wykazywać się cnotami po to właśnie, żeby one znalazły odbicie w wychowanku. No i jeszcze z takich bardziej, powiedzmy, szkolnych kwestii, no to możemy spojrzeć sobie na to, jakich języków uczyli się Jagiellonowie. No, polscy władcy domyślnie znali język polski, rzecz jasna, a także język ruski, który tutaj urzędował w Wielkim Księstwie Litewskim. No i, tak jak wspomniałem, musieli znać łacinę. No to było absolutnie podstawowe, wszystkie teksty poważne były pisane po łacinie. No i też poza tym znali bardzo często język niemiecki, choć nie zawsze. Tutaj wiemy chociażby, że Zofia, córka Zygmunta Starego i Bony, która wyszła za księcia Brunszwiku, czyli niemieckiego księcia, nie znała niemieckiego, no ale nauczyła się tego na miejscu. To zawsze da się nadrobić. Ale tym, co bardzo często się pojawiało, to był język włoski. Tutaj faktycznie już wiadomo o tym włoskim rozwijającym się renesansie. Wiemy, że po włosku wyśmienicie mówili w zasadzie no wszyscy Jagiellonowie już od Kazimierza Jagiellończyka. Wiemy, że kiedy posłowie z zachodu, szczególnie Wenecjanie i wysłannicy papiestwa, przybywali do Polski, no to zachwycali się, że ci nie tylko są w stanie ich podjąć w ich ojczystym języku, ale również, że naprawdę wypowiadają się bez akcentu. Tutaj praktycznie naturalnie rozmawiają. Także z pewnością to ułatwiło chociażby komunikację między Zygmuntem Starym a Boną, która przecież przybyła z Włoch z nim rządzić. Równolegle do tej nauki, powiedzmy, szkolnej, królewskie dzieci przechodziły takie przeszkolenie rycerskie, przeszkolenie wojskowe. Jakby nie patrzeć, tutaj jesteśmy właśnie na tym przełomie średniowiecza, renesansu, gdzie w dalszym ciągu jeszcze funkcjonuje ten ideał króla rycerza. Te przekonanie, że no wojsko wręcz wypadałoby osobiście prowadzić do boju. Więc książęta musieli uczyć się wszelkich umiejętności wojskowych, musieli ćwiczyć swoje ciało. No i to odbywało się w sposób bardzo też ustrukturyzowany. Bo równolegle do tej nauki szkolnej już chłopcy trafiali pod pieczę specjalnie wybranego do tego rycerza, który miał ich uczyć właśnie fechtunku, miał tłumaczyć im właśnie taktyki wojenne, całą teorię właśnie prowadzenia wojny. On bardzo często, ten rycerz właśnie jednocześnie uczył też swoich synów. Zresztą to nie jest tak, też warto to dopowiedzieć, że ci królewicze, oni żyli w jakimś odosobnieniu. Oni nie siedzieli w zamknięciu przed całym światem, ale uczyli się chociażby z innymi dziećmi na dworze. Wiemy o różnych znajomościach, które gdzieś tam się nawiązały. Chociażby Grzegorz Sanoka, to jest jeden z polskich autorów, uczył się równolegle z dziećmi tutaj Jagiełły, czyli z Władysławem Warneńczykiem i Kazimierzem Jagiellończykiem. Ta nauka rycerska, no to nie było tylko i wyłącznie stanie w jakimś dziedzińcu treningowym, machanie mieczem, czy studiowanie tekstów. To też wiązało się jak najbardziej z kwestiami praktycznymi. I te praktyki odbywały się na kilka sposobów. Takimi najbardziej istotnymi były łowy oraz turnieje. I łowy, polowania, to była rzecz bardzo istotna dla Jagiellonów. Wszyscy Jagiellonowie byli zapalonymi myśliwymi. A od Jagiełły począwszy, na Zygmuncie Augustie skończywszy, to było zgodne z modą średniowieczną, żeby nie było, że ci Jagiellonowie przyszli z litewskiego lasu i dlatego. A to faktycznie była bardzo powszechna rozrywka, ale co więcej, to było coś więcej niż rozrywka. Mianowicie to było ćwiczenie dla ciała i ducha, ponieważ no, wyjechać na takie polowanie, no to jednak jest wyjść z tego pałacu. To jest wyjechać w jakąś na przykład Puszczę Niepołomicką, a co prawda tam rzecz jasna była służba, która rozkładała te różne namioty, tam były hordy ludzi, ale nie aż takie jak w zamku. Tu w dalszym ciągu trzeba było gonić za zwierzyną, no to nie jest taka prosta sprawa, że widzimy jelenia, strzelamy strzały i zabieramy po południu na obiad, stawiamy to na grillu. Tutaj to faktycznie były wyprawy długie, nawet nie wielogodzinne, ale czasem wielomiesięczne. Jagiełło, jak wyjeżdżał na polowanie, no to faktycznie on znikał na ładnych parę miesięcy, a potem wracał i jak najbardziej był gotów do tego, żeby prowadzić sprawy państwowe, ale to była istotna rzecz z wielu praktycznych powodów. Po pierwsze, ćwiczymy się w takich fizycznych aspektach typu właśnie jazda konna, gonitwa, tropienie, strzelanie z broni miotającej, czy tam były kusze, czy właśnie już jakieś arkebuzy. To wszystko tutaj było potrzebne do prowadzenia sztuki wojennej, po prostu. Więc to były takie fajne podchody. Zresztą, znowuż, możemy odnieść się do traktatu o wychowaniu królewicza. Wypada bowiem, żeby myśliwy i wstawał przed przed wschodem słońca i dzielnie znosił upał i mróz i hartował członki na to, co człowiek musi znosić. Konieczne jest, aby umiał i mieczem przebić dzikie zwierzę i w biegu wyprzedzić jego ucieczkę, a oprócz tego stawić czoła, kiedy czasem rzuca się na niego. Aby umiał zachęcić towarzyszy do walki w łowach, aby umiał osaczyć drogi do kryjówek zwierząt i udaremnić ich wybiegi. A nikomu nie tajny, ile w tym podobieństwa do ćwiczeń wojennych. Nie? Więc to jest bardzo praktyczna sprawa. Tutaj mamy do czynienia z wyjazdem, który tak, zbiera mięso na zapasy na zimę, powiedzmy, który przy okazji tu sobie pojeździ, poćwiczy, pooddycha świeżym powietrzem poza pałacem, ale przede wszystkim to są ćwiczenia wojskowe w stosunkowo bezpiecznych warunkach. No bo też te łowy musiały być dobrze przygotowane. Zresztą w tym samym traktacie mamy wskazanie, że łowy muszą być bezpieczne. W wieku chłopięcym są wskazane, ale tylko na niegroźną zwierzynę, jak jelenie, sarny, dzikie kozy, zające i tym podobne. Więc to również nie było przypadkowe. Tutaj odpowiednie przygotowania musiały być poczynione, ponieważ łatwo było, żeby doszło do tragedii. To jednak w dalszym ciągu nie są czasy, gdzie medycyna jest na wyciągnięcie ręki, nie zabierzemy nikogo karetką do szpitala, więc jeśli zdarzy się tragedia, no to może się to źle skończyć. Zresztą nieraz się kończyło, jak chociażby w przypadku samej królowej Bony, która podczas jednego z polowań, ona jeździła na polowania z Zygmuntem Starym, akurat postanowiono zapolować na niedźwiedzia, specjalnie sprowadzono go bodajże z Rusi i pech chciał, że królowa Bona stała się dla niego łakomym kąskiem, niedźwiedź rzucił się w jej stronę, koń spanikował, Bona spadła z konia, no i akurat królowa była w ciąży z ostatnim, jak po tej sytuacji już wiemy, potomkiem Zygmunta Starego. Wiemy, że już po tym wypadku nie mogli mieć więcej dzieci, więc nie była to najbezpieczniejsza zabawa. Drugą z niebezpiecznych zabaw, które chętnie prowadzono, żeby poćwiczyć się w różnych wojennych umiejętnościach, no to były oczywiście turnieje rycerskie. Turnieje rycerskie realizowano zresztą na dziedzińcu arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu. Znaczy, mając co do tego niezbitą pewność nie tylko na podstawie kronik, ale także zabytków archeologicznych. W nowo otwartej zbrojowni będzie można zobaczyć koronki turniejowe, czyli takie końcówki, które nakładano na kopie, którymi walczyli rycerze, które zostały wydobyte podczas jednych wykopalisk archeologicznych właśnie na dziedzińcu arkadowym. Tutaj jak najbardziej ćwiczono już te praktyczne umiejętności bojowe już w pełnej krasie. I dzieci króla również startowały w turnieju. To była... Właśnie, tu już możemy zapytać, czy nie jest brawura, bo taki turniej potrafił się zakończyć tragicznie. Co prawda, znowuż, środki ostrożności były czynione. Zbroja turniejowa to jest zbroja, która jest dużo cięższa od zbroi zwyczajnej bojowej. Zwyczajna zbroja bojowa to jest powiedzmy 20-30 kg żelastwa, a taka turniejowa no to nawet 60. A żeby taki rycerz wszedł na konia, no to potrzeba było specjalnego dźwigu, którego tam usadzi. Więc jedyne, co mógł zrobić, to po prostu wsiąść, trzymać te kopie, popędzić konia, żeby jechał prosto. No i jeśli spadł, no to już leżał, aż go podniosą. No i taki upadek z konia, jak już wiemy na przykładzie Bony, może się skończyć źle i zresztą nieraz się kończył. W przypadku Jagiellonów żaden Jagiellon nie doznał trwałego uszczerbku w wyniku turnieju, choć Zygmunt August jednego ze swoich przeciwników tak zrzucił z konia, że zmarł. No ale chociażby wiemy taki przykład dosyć znany, każdy kojarzy raczej Henryka VIII Tudora, twórcę anglikanizmu. No on również uczestniczył w turniejach, no i jeden z nich skończył się tak, że doznał urazu nogi, który nigdy się nie zagoił, który tutaj dokuczał mu do śmierci. No i ta śmierć zresztą przyszła wcale nie tak długo po tym nieszczęsnym turnieju. Jeszcze ładnych parę lat żył, ale widać było, że to jedna z przyczyn jego zgonu była. Także te turnieje nie były może nazbyt bezpieczne, no ale to była też ważna część kultury dworskiej. Tutaj pokazać się w tej zbroi turniejowej, przejechać, odnieść triumf, dowieść swoich umiejętności rycerskich, no to była ważna kwestia. A więc jak najbardziej też w tym uczestniczono. Trzecim etapem nauki po tej pierwszej części, kiedy zajmowała się dzieckiem matka, po tej nauce szkolnej i równolegle nauce rycerskiej, to był już etap, kiedy dorośli synowie uczyli się fachu przez obserwację ojców. I to było zupełnie też standardowe w tamtych czasach. Tak samo to wyglądało w przypadku zwykłych rzemieślników, jak i w przypadku królów. Królewicze uczestniczyli po prostu w różnych obowiązkach, które podejmował król. Razem z nim podróżowali po kraju. Pamiętamy, że tutaj Polska w Unii z Litwą to jest organizm państwowy niesamowicie ogromny. To są wielkie tereny, na których są ludzie różnych, powiedzielibyśmy dziś, narodowości, wyznań. To jest ogromny teren, który trzeba przemierzać regularnie, więc Wawel nie był jedynym tutaj ośrodkiem władzy. Tych ośrodków było wiele i między tymi ośrodkami należało jeździć na różne wyprawy. Więc królewiczowie podróżowali z królem po tym samym kraju, uczestniczyli w zjazdach szlacheckich, w posiedzeniach Rady Królewskiej, również uczestniczyli w wyprawach wojennych, w przeglądach wojsk. Z pełną rzadkością w świecie monarchii są przypadki koregencji, no, czyli wspólnej władzy ojca z synem, chociaż i to się nam zdarzyło. Zygmunt August, koronowany w wieku 10 lat, był królem równolegle z Zygmuntem Starym. Zresztą stąd wziął się wreszcie przydomek Starego, że trzeba było rozróżnić jednego od drugiego Zygmunta, więc no adekwatnie wybrano Starego i Młodego. Cała ta edukacja królów, ona miała służyć do tego, żeby ta osoba, na którą spadnie odpowiedzialność za losy całego kraju. Bo wiadomo, król może nie działa samodzielnie, może ma cały swój dwór, który tam pomaga, wspiera, wybiera, przelicza, ale ostatecznie odpowiedzialność jest po jego stronie. To jest ten jeden człowiek, który decyduje, że coś się zadzieje albo się nie zadzieje. No to cała ta edukacja, ona musiała służyć do jednej prostej rzeczy, do tego, żeby to był człowiek właściwy, żeby on nie podejmował pochopnych decyzji, żeby on nie kierował się prywatą. To, co my znowuż, popkultura nam pokazuje królów, którzy hulają, przepuszczają fortuny, sprzedają dzieci, mordują tych, którzy ich nie słuchają. To jest bardzo zły przykład i on jest bardzo nieadekwatny. Te przykłady są wyraziste i w historii były takie osoby, ale to nie są przykłady reprezentatywne. Bo tu faktycznie cała ta inżynieria procesu edukacyjnego służyła właśnie temu, żeby to był człowiek odpowiedzialny, żeby to był człowiek, który rozumie ten ciężar korony, jak to mówią. Żeby ta osoba była właściwą osobą i czuła tą odpowiedzialność, potrafiła stanąć do tego wyzwania.